Panie Boże, staję przed Tobą nie jako ten, który wie wszystko, który posiadł całą mądrość, Panie, ale chcę dzielić się Twoim Słowem, chcę dzielić się tym, co wkładasz w moje serce, Panie. Chcę mówić o tym, czym mnie poruszasz. I chcę, Panie, aby to Słowo, którym będę się dzielił, aby wnosiło życie, aby dawało życie dla Kościoła, dla tych, którzy chodzą za Tobą, którzy szukają Ciebie, Panie. Dlatego modlę się, Panie, abyś Ty sam był moją mądrością, abyś Ty sam, Duchu Święty, wkładał słowa w moje usta. Bo chcę, aby na koniec, abyś Ty sam odebrał chwałę z tego, co będę mówił. Bo Ty jesteś źródłem naszej nadziei i Ty jesteś jedyną prawdą i Ty jesteś też jedyną mocą, dzięki której możemy przetrwać i dzięki której możemy dojść do naszego celu, jakim jest mieszkanie z Tobą na wieki. Amen. Zanim zacznę tak już konkretnie, to chciałbym dwie uwagi takie wstępne do tego, co będę mówił. Pierwsza rzecz to chciałbym, żebyście wysłuchali do końca i dopiero wtedy oceniali, czy to było dobre, czy to było złe. Najpierw wysłuchajcie, a później decydujcie o tym, czy było warto. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak szykowałem się, to uświadomiłem sobie taką rzecz, która jest zapisana w Biblii, którą wiele razy czytałem, którą wiele razy słyszałem. I powiem wam, że dużo łatwiej mi było się szykować do tego kazania. Dlatego, że Biblia mówi, że mamy wszystko badać, a tego, co dobre, się trzymać. I to jest obowiązek wszystkich. I to jest obowiązek całego Kościoła. Każdy ma badać to, co słyszy. Każdy ma badać to, czego doświadcza, to, co widzi i trzymać się tego, co dobre. Więc mam taką nadzieję w Bogu, że nawet jeżeli gdzieś w tym, co głoszę, czym się dzielę, że nawet jeżeli gdzieś popełniłam jakiś błąd, nawet jeżeli gdzieś mówię coś, czego nie powinienem powiedzieć, to Duch Święty, który działa w waszych sercach, pokaże wam to i zatrzymacie z tego słowa to, co rzeczywiście dobre. Zawsze jak przychodzę i wiem, że mam się dzielić słowem, jakoś tak szczególnie zwracam uwagę na to, co śpiewamy. I wynotowuję sobie to, co takie najbardziej mnie dotyka, rzeczy, które bardzo często mają związek z tym, czym się chcę dzielić, prawda? I dzisiaj, zaraz na początku prawie, śpiewaliśmy takie słowa: zaufam i nie będę się bać. Ty jesteś moją mocą i moją pieśnią. I to było słowo do mnie. Nie muszę się bać, nie muszę się martwić, bo Bóg jest ze mną, bo mogę Mu zaufać. A to, co zanotowałem sobie z następnej pieśni, to już podzielę się później w trakcie. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Takie jest słowo zapisane w Biblii. To pierwszy raz pojawia się w psalmie, ale później jest również w Ewangelii Jana chociażby powtórzone. I dzisiaj na ten temat chciałbym mówić. Chciałbym mówić, ale może tak nie wprost, może tak trochę przewrotnie, może tak trochę na początek niejasno. Dlatego zachęcam, żebyście wytrwali do końca i wysłuchali do końca. W Ewangelii Jana mamy tą historię, kiedy Chrystus przychodzi do Jerozolimy, przychodzi na święto Paschy, wchodzi do świątyni i widzi, co się tam dzieje. I widzi, że świątynia nie jest tym miejscem, do którego została stworzona. I widzi, że to, co tam się wyprawia, niewiele ma wspólnego z Bożą chwałą. Jak zastanawiałem się nad tym fragmentem, to uświadomiłem sobie, że tak naprawdę można by powiedzieć, że ci ludzie mieli prawo tam być. Bo przecież ci, którzy sprzedawali gołębie czy zwierzęta na ofiarę, Jak ktoś przychodził do świątyni, zwłaszcza z daleka, to nie przynosił ze sobą zwierzęcia, tylko nabywał je na miejscu. Więc oni tak naprawdę służyli temu, żeby w świątyni można było składać ofiary. Ci bankierzy i wekslarze. Można było wrzucić ofiarę na świątynię. Można było wziąć od nich pieniądze i wesprzeć świątynię. Utrzymanie, to, co się tam działo, kapłanów. Więc można by powiedzieć, że ci ludzie mieli rację bytu w świątyni. Oni wspomagali miejsce kultu i wspomagali kult. A mimo wszystko Jezus zrobił sobie, skręcił bicz z powrózków i wszystkich ich wypędził. Z jednej strony ludzie, którzy czemuś się chcieli przysłużyć, to jest pewne uproszczenie. To jest pewne uproszczenie. Chcieli się przysłużyć kultowi Bożemu, a z drugiej strony Jezus, który wszystkich wypędza i mówi, że nie powinno ich tam być. Ta historia porusza mnie z jednego podstawowego względu. Bo czasami jak przyglądam się swojemu własnemu życiu, jak przyglądam się ogólnie Kościołowi czasami, to zastanawiam się, ile rzeczy w naszej codzienności, ile rzeczy w naszym życiu, w życiu Kościoła jest takich, które wydają nam się, albo jesteśmy przekonani, że służą oddawaniu chwały, że służą oddawaniu Bogu czci. Ile takich miejsc w naszym życiu przypomina właśnie tą świątynię, którą zastał Jezus. Miejsce święte, miejsce wydzielone specjalnie dla Boga, miejsce, które powinno spełniać niesamowite kryteria i parametry świętości, czystości, uporządkowania. A jednak znalazły się tam. I niestety w naszym życiu też czasami znajdują się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, które nie powinny tam być, które nie powinny zaprzątać w żaden sposób naszej uwagi, które chociażbyśmy chcieli nawet, żeby oddawały Bogu chwałę, to jednak tej chwały nie oddają. Żyjemy w dziwnych czasach, ale żyjemy też w trudnych czasach. Dookoła nas dzieją się rzeczy, o których pewnie nikt z nas by nie pomyślał, bo pewnie niewielu jest już ludzi na świecie, którzy pamiętają Hiszpankę z początku wieku XX. Pewnie niewielu ludzi wyobrażało sobie taki rozwój techniki. Pewnie jeszcze naście czy tam 10 lat temu niewielu ludzi byłoby w stanie wyobrazić sobie, że świat może tak nisko upaść moralnie, bo to, co widzimy, to niestety to tak jest. Rzeczy, które jeszcze w moim dzieciństwie, w czasach mojego dzieciństwa były uznawane za niemoralne, dzisiaj są pokazywane jako wzór do naśladowania. Rzeczy, o których ja w podstawówce jeszcze nie słyszałem, dzisiaj są na pierwszych stronach gazet i są w mediach. Wiele się zmieniło i wiele jeszcze pewnie będzie się zmieniać. Bo jak Biblia mówi, w czasach ostatnich wcale nie będzie dużo lepiej. Raczej każdy będzie szukał tego, co uważa za słuszne, nie patrząc na to, co boskie. Obserwując całą tą sytuację, która teraz ma miejsce, zwłaszcza w naszym kraju, no bo jakoś tak jest to bliższe, prawda? Strajki kobiet, epidemie, Jedni krzyczą, że to już są dni ostatnie, inni mówią, że wcale nie. Jedni mówią, że to epidemia, to nie wiem, kara za grzechy, a inni mówią, że absolutnie. Jedni mówią, że całkowita wolność wyboru, inni mówią, że nie. Jedni mówią, że te demonstracje, te hasła, że to jest świetna rzecz, bo to wyraża przekonania i wyraża poglądy ludzi. Inni mówią, że to jest bardzo zła rzecz, że nie powinno tak być. Nie ma zgody w tym wszystkim. Nie ma jakiegoś porządku. Nie ma jakiegoś takiego, nie powiem, że kompromisu, ale jakiegoś takiego miejsca, w którym możemy znaleźć prawdę. Mamy różne głosy, mamy różne oświadczenia, różne krzyki, różne mniej lub bardziej poparte Biblią czasami nawet, bo w tych wszystkich dyskusjach bardzo często są też cytowane fragmenty Biblii. I przynajmniej ja, a wiem, że nie tylko ja, staję w miejscu, w którym się zastanawiam, jeżeli ci mówią o Biblii, jeżeli przeciwnicy mówią o Biblii, to gdzie jest prawda? To gdzie tak naprawdę powinienem się znaleźć? To gdzie jest moje miejsce? Powinienem być za, czy powinienem być przeciw? Koniec świata, czy nie koniec świata? Jakie jest Boże patrzenie na to miejsce? Ja nie będę mówił o tym, czy strajki są dobre. Nie znajdziecie odpowiedzi na pytanie, czy strajki są dobre, czy strajki nie są dobre. Nie znajdziecie odpowiedzi na pytanie w tym, czym będę się dzielił, czy to jest koniec świata, czy jeszcze nie. Nie znajdziecie odpowiedzi, które, patrząc na to, co powiedziałem przed chwilą, byłyby oczekiwane, pożądane. Nie miałem takiego zamiaru i nie zrobię nic, aby ułatwić wam odpowiedź, którą stronę wybrać. Ale chciałbym się podzielić tym, co Bóg wkłada w moje serce, kiedy patrzę na to wszystko. Kiedy zastanawiam się właśnie, jaka jest rola chrześcijanina, jaka jest moja rola, bo akurat u mnie w firmie również był taki dzień, kiedy bardzo mocno rozgorzały dyskusje na temat strajku kobiet, bo niektórzy właśnie są bardzo za, inni są bardzo przeciw, niektórzy nawet wymachiwali swoimi kartonami, inni nie. Różnie z tym bywało. I zastanawiałem się, jaka jest moja rola. Czy powinienem zająć jakieś stanowisko? Czy powinienem kogoś poprzeć? Czy też nie powinienem popierać? W międzyczasie jeszcze mieliśmy naszą małą grupę, na której też rozważaliśmy, jaki powinien być nasz stosunek wobec tych, którzy mają odmienne poglądy. Pochwalę się, myślę, że bardzo dobrze dyskutowaliśmy i wyszliśmy z twarzą. Nie poniosły nas emocje, nie skręciliśmy w żadną złą stronę. Jestem wdzięczny moim członkom naszej małej grupy, że naprawdę dyskusja miała niesamowity poziom i bardzo, bardzo dziękuję za to. I zastanawiałem się, jakie jest moje miejsce i co ja powinienem w tym wszystkim zrobić. Pierwsze pytanie, które sobie zadałem, to co ludzie wykrzykują? Co ludzie głoszą na swoich Facebookach, na swoich kartonach, na demonstracjach? Co to jest? Czy to jest prawda? Czy to nie jest prawda? I uświadomiłem sobie, że... Może uświadomiłem sobie to takie mocne słowo, ale... Zdałem sobie sprawę z tego, że w naszym życiu są przekonania. I jest to coś absolutnie naturalnego, absolutnie normalnego. Żyjemy, uczymy się, słyszymy różne rzeczy i wyrabiamy pewne przekonania w sobie. Wyrabiamy jakiś swój światopogląd, takie ładne, duże słowo, światopogląd. Ale czym są tak naprawdę przekonania? Nawet sięgnąłem do definicji. Przekonania to są sądy, zdania oparte na przeświadczeniu o prawdziwości, słuszności czegoś. Kiedy dochodzimy do miejsca, w którym mamy przeświadczenie, w którym mamy pewność, że nasz sąd na dany temat jest prawdziwy, to jesteśmy gotowi go bronić. To jesteśmy gotowi za nim iść, bo to jest to, co wyznacza naszą drogę. To jest, tak mówi definicja, przeświadczenie o słuszności. Przekonanie. Jak poczytałem sobie trochę na temat tych strajków, ludzie mają skrajne przekonania. Mówią dokładnie o tej samej rzeczy, a mają absolutnie skrajne przekonania. Przekonania wynikają z tego, czego doświadczamy, z tego, czego się nauczyliśmy, z tego, co usłyszeliśmy. Przekonania wynikają z tego, co przetworzyliśmy we własnym umyśle i we własnym sercu. To są przekonania. Przekonania to jest coś, co się zmienia. Przekonania bardzo często ewoluują, bo usłyszymy czasami jakiś inny głos w sprawie i modyfikujemy to, co do czego byliśmy przekonani. Usłyszymy albo zobaczymy, wydarzy się coś, co spowoduje, że spojrzymy z innej perspektywy na jakąś sprawę i okazuje się, że tamto przekonanie już wcale nie jest aż takie słuszne, jak nam się wydawało. Przekonania nie są czymś stałym. Przekonania nie powinny być fundamentem naszego życia. Przekonania, nasze sądy, nasza skłonność do rozumienia czy do przyjmowania pewnych rzeczy nie powinna być fundamentem naszego życia. Ja myślę, że każdy, kto poznał Biblię, kto poznał Chrystusa i kto ma z Nim relację, kto jest Jego uczniem, ma tego świadomość, więc pewnie kazanie mówię sam do siebie, wy nie macie z tym problemu, ale jednak chciałbym to powiedzieć. Przekonania nie są fundamentem naszego życia. I nigdy nie powinny być. Przekonania są dobre. Czasami. Czasami nie są dobre. W wielkich dyskusjach dzisiejszego świata bardzo często jeszcze pojawia się słowo racja. Możemy mieć przekonania i to jest coś dla nas niesamowicie istotne. Ale za rację to czasami już damy się pokroić. Racja to już jest to, co chcemy mieć. Racja to już jest to, o co trzeba walczyć. Racja to słuszność jakiegoś poglądu, stanowiska lub postępowania. Racja to również zespół norm przyjmowanych do określania, czy dane postępowanie jest słuszne, czy nie. To są definicje słownikowe. Racja. Ja mam rację. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak często słyszymy to słowo. Już nie chcę pytać, jak często sami je mówimy. Jak często słyszymy to słowo. Ja mam rację. I nasza racja upoważnia nas do tego, żeby robić to, co uważamy za słuszne, bo mamy rację. Powiem więcej, nasza racja często nam się wydaje, że upoważnia nas do tego, żeby zwalczać kogoś innego, bo to ja mam rację. Nasza racja daje nam podstawę do tego, żeby oceniać innych, bo przecież w końcu ja mam rację. Bo przecież w końcu ja mam rację. Kiedy czytam Boże Słowo, to z jednej strony widzę i słyszę to, co chociażby mówi Paweł, czy to, co mówił Chrystus, że mamy trwać w naszej wierze, że mamy trzymać się tego, co usłyszeliśmy i w co uwierzyliśmy. Że mamy wytrwać, nawet jeżeli znajdziemy się w trudnych sytuacjach, nawet jeżeli znajdziemy się w jakimś ciężkim miejscu, to mamy wytrwać w tym, co przyjęliśmy. Mamy też obowiązek głoszenia słowa. Tylko rodzi się we mnie pytanie, czy mamy głosić przekonania, czy mamy głosić rację, czy też mamy głosić prawdę. I kolejne pytanie, które sobie zadawałem, jaka jest różnica pomiędzy prawdą a racją? I co tak naprawdę jest ważniejsze? Co jest ważniejsze? I za co tak naprawdę? I to wcale nie jest przesada, bo historia pokazuje, zresztą nawet i w dzisiejszych światach, w dzisiejszych czasach, nie światach, jest to prawdą, jest to rzeczywistością, o, tak będzie lepiej, że niektórzy za prawdę rzeczywiście oddają życie. Ale oddają życie za prawdę. Nie za rację, nie za przekonania, ale za prawdę. Biblia naucza, jestem, aż się boję używać teraz słowa przekonany, ale tak, jestem przekonany, że Biblia naucza nas o tym, że jedyną prawdą, która się nie zmienia, która jest rzeczywiście prawdą, jest Boże Słowo. To jest jedyny fundament, który możemy mieć. To jest tak naprawdę jedyna podwalina do każdego naszego przekonania i do każdej naszej racji. Boże Słowo. Boże Słowo jest tym, co ma nas kształtować. Boże Słowo. Paweł zachęca bardzo, bardzo mocno. Odnawiajmy nasze umysły przez Boże Słowo. Bo tylko i wyłącznie Boże Słowo jest tym, na czym mamy budować. Tylko i wyłącznie Boże Słowo może stanowić podstawę naszego światopoglądu. Prawda jest jedna. Chrystus powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. W liście do Efezjan 6:14 Paweł pisze: stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą. Wiele razy słyszałem i też czytałem, dlaczego akurat Paweł zaczyna od pasa. Dlaczego prawda ma być tym naszym pasem. Jeżeli ktoś interesuje się historią, to pewnie wie, że na pasie zawieszony jest podstawowy ekwipunek każdego żołnierza. Jak nie ma pasa, to mu spadają spodnie. I trudno jest cokolwiek wtedy zrobić. A Rzymianie mieli trochę inny ubiór, więc jak nie mieli pasa i nie byli ściągnięci, to to ubranie im się po prostu wplątywało między nogi i przeszkadzało. Nie mieli na czym zawiesić miecza, nie mieli tak naprawdę pewnego podstawowego ekwipunku. Paweł zachęca nas do tego, żebyśmy najpierw przyjęli do naszego życia prawdę. Boże Słowo daje tą podstawę. Wypisałem sobie trzy takie podstawowe kryteria, takie argumenty, dlaczego na Bożym Słowie mamy budować. Przede wszystkim Boże Słowo jest niezmienne. Biblia wielokrotnie potwierdza i podkreśla to, że Bóg się nie zmienia. Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki ten sam. To jest słowo zapisane w liście do Hebrajczyków. Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Bóg mówi o sobie, że się nie zmienia. Każde bowiem ciało, to jest list Piotra, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy. Trawa uschła, a kwiat jej opadł. Słowo zaś Pana trwa na wieki. Boże Słowo się nie zmienia. Boże obietnice nie przemijają. Boże obietnice są tym jedyną, nie rzeczą, nie sprawą, nie kwestią. Nie wiem, jakiego słowa użyć. Boże Słowo się nie zmienia, po prostu. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Dochowuje wierności na wieki. To jest z kolei słowo z Psalmu 146. To wszystko są słowa, które opisują Boże Słowo, które opisują Boga. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Tak z kolei mówi Izajasz. Jeżeli chcemy mieć coś stabilnego w życiu, jeżeli chcemy mieć coś pewnego w życiu, to nie znajdziemy niczego bardziej stabilnego, niczego bardziej pewnego niż Boże Słowo. Ale Boże Słowo nie tylko jest niezmienne, nie tylko Bóg nie dostosowuje swojego słowa do realiów współczesnego świata na przykład. Bóg nie zmienia swojego postanowienia, widząc, że technika się rozwinęła. Bóg nie powoduje zmiany swojego słowa, bo mamy efekt cieplarniany, więc może trzeba gdzieś tam złagodzić swoje postanowienia albo zmodyfikować jakieś swoje obietnice. Bóg tego nie robi. Boże Słowo jest niezmienne. Boże Słowo jest też prawdziwe. Boże Słowo jest też prawdziwe. Pierwszy list Jana, rozdział 5. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. W liście do Tytusa jest takie słowo. Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg. Jeżeli Bóg jest prawdomówny, to Jego słowo jest prawdziwe. Jeżeli Bóg, a tak mówi Biblia, nie ma w Nim żadnego kłamstwa, to znaczy, że możemy wierzyć i bazować na każdym słowie, które On wypowiada. Taki jest nasz Bóg. Jezus w Ewangelii Jana powiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem. I jeszcze fragment z listu do Hebrajczyków chciałem przeczytać. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny zaufania jest ten, który dał obietnicę. Boże Słowo jest niezmienne, trwa na wieki, bo jest posłane przez Tego, który jest niezmienny i prawdziwy, i prawdomówny, i godzien zaufania, bo jest to Boże Słowo. Trzecią rzeczą, która pozwala mi wierzyć w to, że na Bożym Słowie mogę bazować i na Bożym Słowie mogę się oprzeć, jest to, że Boże Słowo jest skuteczne. Bóg nie wypowiada słów tylko dlatego, żeby je wypowiedzieć. To my często wypowiadamy słowa tylko po to, żeby one wybrzmiały. Ale wiem po sobie, jakże często nie niosą jakiejś szczególnej treści. Boże Słowo zawsze niesie ze sobą bardzo konkretną treść. Boże Słowo jest ważne. Bóg nie rzuca słów na wiatr, jak to się mówi. Izajasz pisze w rozdziale 55. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je posłałem. Ewangelia Mateusza, rozdział 7. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. I drugi list Tymoteusza. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Biblia mówi też o tym, że Boże Słowo jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Biblia mówi też o tym, że Boże Słowo ma moc, że Bóg stwarzał przez Słowo. Boże Słowo jest skuteczne. To, co Bóg nam daje, to, do czego Bóg nas zachęca, to, do czego wierzę, Bóg tak naprawdę nie daje nam innego wyboru, to to, abyśmy oparli się na Jego Słowie. Na Jego Słowie, na Jego prawdzie, która jest niezmienna, która jest trwała, która jest skuteczna, która jest prawdziwa, bo Bóg jest prawdziwy i prawdomówny. Kiedy weźmiemy Boże Słowo, mam świadomość tego, że Bóg nie na każdą sprawę wypowiada się w taki konkretny sposób. Bo bardzo często słyszałem, że ale Bóg nic nie mówi na temat korzystania z komputera. To takie nowoczesne. Albo Bóg nie mówi na temat, nie wiem, czegokolwiek, czego nie ma w Biblii. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza kiedy technika jest rozwinięta tak, a nie inaczej, to moglibyśmy dużo przykładów podać, o których nie ma mowy w Biblii. I to się zgadza. Nie o wszystkim Bóg chciał nawet powiedzieć tak wprost. Tamci ludzie, którzy spisywali Biblię, o wielu rzeczach by nawet nie byli w stanie pomyśleć, wyobrazić sobie, nie byliby w stanie zrozumieć. Aczkolwiek jak czytam na przykład Księgę Ezechiela, to sam się zastanawiam, co Bóg opisywał. Co to mogło być? Może to było właśnie coś z tej nowoczesnej techniki, którą Bóg próbował słowami Ezechiela opisać, że kiedyś takie rzeczy będziemy widzieć albo będą się działy. Bóg nie o wszystkim mówi wprost. I myślę, że wszyscy mamy tego świadomość, że nie na każde pytanie znajdziemy odpowiedź: tak powiedział Bóg, czyńcie tak i tak. Ale to jeszcze nie oznacza, że poznając Boga, poznając Jego Słowo, że tych odpowiedzi nie znajdziemy. Bo tak jak w liście do Tymoteusza jest napisane, Boże Słowo jest pożyteczne do wszelkiego nauczania, przekonywania i do dobrego życia. Więc Boże Słowo, w momencie, kiedy je czytamy, kiedy czytamy o tym, jaki jest nasz Bóg, kiedy czytamy o tym, jakie pragnienia włożył w nasze serca, kiedy czytamy o tym, jakie są Jego pragnienia, to wiele odpowiedzi, nawet na współczesne pytania, możemy odnaleźć. Patrząc na to, jak postępował, patrząc na Chrystusa, jak żył, patrząc na Chrystusa, jak nauczał, co mówił, w jaki sposób przekazywał to, co chciał powiedzieć, czemu się sprzeciwiał, a co pochwalał. Patrząc na życie Chrystusa, na życie apostołów, na ich słowa, możemy naprawdę znaleźć wiele odpowiedzi. I jeśli chodzi o te dzisiejsze współczesne spory, to ja znalazłem kilka odpowiedzi, którymi chciałbym się z wami podzielić. To nie są odpowiedzi popierajcie, nie popierajcie. Absolutnie. pierwszym liście Piotra apostoł pisze: jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Nie jak mu się podoba, ale jak Słowo Boże. Słowo Boże, które jest, tak jak powiedziałem, niezmienne, prawdziwe i skuteczne. Piotr zachęca nas do tego, żebyśmy zaczynali od tego, że najpierw poznamy Słowo. Bo żeby mówić jak Słowo Boże, to najpierw musimy je poznać. Im mniej znamy, tym mniej Bożego Słowa będzie w tym, co mówimy. Ja myślę, że wszyscy powinniśmy to potraktować jako Bożą zachętę do tego, żeby studiować Słowo. Im bardziej je znamy, tym bardziej nasza mowa będzie jak Słowo Boże. Paweł w liście do Efezjan pisze: przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 5: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. W liście do Efezjan Paweł pisze: dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. W tym miejscu chciałbym się zatrzymać, bo wola Pańska, pełnienie woli Bożej jest tym, do czego jesteśmy powołani. Ostatnio Edward mówił, że w Królestwie Bożym, Królestwo Boże to jest miejsce posłuszeństwa. Posłuszeństwa wobec czego? Wobec Bożego Słowa i wobec Jego woli. To jest miejsce, do którego jesteśmy powołani. Boża wola i Boża prawda, wyznacznik naszego życia. W liście do Rzymian Paweł pisze: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wracamy do miejsca: jeżeli nie znamy Bożego Słowa, jeżeli nie studiujemy Bożego Słowa, to trudno nam będzie rozróżniać, co jest dobre, a co jest złe. To trudno będzie nam rozróżniać, co jest Bożą wolą, a co wolą Bożą nie jest. Więc zachęcam nas wszystkich. Czas na Biblię. Ale nie mówię tylko i wyłącznie o czytaniu Biblii takim wprost, bo na chwilę obecną mamy wiele różnych narzędzi. Mamy też książki, mamy też różnego typu nauczania. To też może służyć temu, abyśmy poznawali Bożą wolę. Aczkolwiek czytając książki, czy słuchając kazań, bądźmy czujni. I tak jak Paweł nas zachęca, wszystko badajmy. Nie od razu przyjmujmy, ale wszystko badajmy, żeby wybrać to, co jest rzeczywiście dobre i słuszne. A żeby wybrać to, co dobre i słuszne, to musimy znać Boże Słowo. Więc zawsze zaczynajmy od Biblii. W tych dzisiejszych sporach często zapominamy o takiej podstawowej prawdzie, którą Chrystus wyraził w Ewangelii Mateusza. Ja już nie będę czytał, bo jeszcze fragmentów mam trochę, ale nie będę już więcej czytał, tylko powiem, bo to są historie znane. Jakże możecie pomóc wyciągnąć drzazgę z oka brata swego, jeżeli nie dostrzegacie belki w swoim oku? Jakże możemy czynić się sędziami w nie naszych sprawach? Jakże możemy czynić się sędziami wobec innych ludzi, skoro tylko Bóg jest sędzią? Jakże możemy oddawać ludziom sprawiedliwość, jeżeli tylko Bóg jest sprawiedliwy i On jest sędzią sprawiedliwym i On, do Niego należy odpłata? Tak mówi Biblia. Wiecie, zanim wdamy się w jakąkolwiek dyskusję, zanim wdamy się w przekonywanie innych, to przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, czy znamy prawdę? Nie czy mamy przekonania, nie czy mamy rację, ale czy znamy prawdę? Czy Boża prawda, która wypływa z Jego słów, jest nam na tyle znana, że możemy stanąć przed innymi i powiedzieć tak, tak mówi Słowo. Tak mówi Słowo, nie ja, tak mówi Słowo. Jeżeli nie mamy takiej pewności w sercu, jeżeli nie odkryliśmy tej odpowiedzi, to czasami warto zamilknąć i poczekać, aż Bóg tą prawdę w nas objawi nam, wyzwoli ją w nas, pokaże ją nam. Ludzie są często chętni do mówienia. I często słowa, które wypowiadamy, są szybsze nawet niż nasze myśli. Szybsze niż nasze zastanowienie się, czy rzeczywiście warto, czy rzeczywiście trzeba. Albo czy akurat w tym temacie powinniśmy zabierać głos. Dopóki Boża prawda, którą On objawił w swoim Słowie, nie jest dla nas oczywista, to czasami po prostu warto zamilknąć. Jeżeli naszym celem nie jest pokazanie prawdy, ale pokazanie racji, to powiem wam, jestem do tego przekonany, warto zamilknąć i warto nie zabierać głosu. Bo tak naprawdę przed Bogiem nasza racja nie ma znaczenia. Przed Bogiem nasze przekonania nie mają większego znaczenia. Jest taki fragment, który mówi o Bożym Sądzie i o tym, że przychodzą na sąd ludzie i mówią: Panie, w Twoim imieniu przecież wypędzaliśmy demony, czyniliśmy cuda, a Chrystus mówi do nich: nie znam was. Nasze przekonania, nawet nasze przekonania o tym, że coś wiemy, że mamy rację, przed Bogiem nie ma aż takiego znaczenia jak dla nas. Zanim wdamy się w dyskusję, zanim wdamy się w jakikolwiek spór, zastanówmy się, dlaczego to robimy. Czy dlatego, że chcemy, aby Boża prawda była wywyższona, żeby poznanie Boga wzrosło, czy też wdajemy się w dyskusję po to, aby coś udowodnić? Zanim wdamy się w dyskusję, to naprawdę powinniśmy zbadać swoje serce. Czy my chcemy zabłysnąć? Czy też tak jak zachęca nas Biblia, chcemy, żeby to Bóg był wywyższony i żeby, kiedy dyskusja się zakończy, to On odebrał całą chwałę. Dzisiejszy świat daje nam niesamowite możliwości do tego, żeby angażować się we wszelkiego typu spory, dysputy, rozmowy. I także chrześcijanie bardzo chętnie z tego korzystają. Ale zadajmy sobie parę pytań, zanim skorzystamy z tej możliwości. Naprawdę zadajmy sobie pytanie, gdzie jest nasze serce. A wtedy będziemy wiedzieli, jak odpowiadać, czy odpowiadać, czy wziąć udział w dyskusji, czy nie. Kiedy rozmawialiśmy na grupie, Ja powiedziałem coś takiego, że w kwestiach spornych, kiedy jednak bazuję na swoim przekonaniu, to zabieram głos dopiero wtedy, kiedy ktoś mnie wprost pyta. W miarę możliwości zaznaczam, że wypowiadam się, że mówię swoje zdanie. Jeżeli nie mam Bożej pewności, że to jest prawda, że to jest coś stałego, niezmiennego, co powiedział Bóg, to zaznaczam, że to jest moje zdanie. Bo mam prawo wypowiadać swoje zdanie, ale nie mam prawa go narzucać. Bo mam prawo wypowiadać własny pogląd, ale nie mam prawa tym poglądem niszczyć kogokolwiek innego. Bo jestem zobowiązany i do tego jestem zobowiązany, aby trwać w prawdzie. I jeżeli mam pewność, że Bóg coś powiedział, to powinienem trwać w tej prawdzie. I wtedy powiedzieć, Biblia mówi w sposób jednoznaczny. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam pewność, że Biblia mówi w sposób jednoznaczny na jakiś temat. Nie dlatego, że znalazłem jedno słowo, bo i tak się zdarza, wyciągnąłem je z kontekstu i ono mi pasuje. Nie. Wtedy, kiedy mam pewność, że Boże Słowo właśnie tak mówi. Bóg powołał nas do miłości. To miłością mamy przekonywać innych do siebie i do Chrystusa. To miłością, którą pokazujemy i którą okazujemy, mamy pokazywać ludziom, że jest nadzieja. Do miłości jesteśmy powołani. I to jest nasz podstawowy obowiązek. A racje i przekonania wtedy trochę tracą na znaczeniu. Kiedy, tak jak Biblia mówi, stawiamy innych wyżej od siebie, to nasze racje i nasze przekonania trochę tracą na znaczeniu. To wtedy jesteśmy w stanie przełknąć to, że ktoś myśli inaczej. Bo do miłości Bóg nas powołał. I o tym pamiętajmy. I niech Boże Słowo w was działa i niech Boże Słowo, niech poznanie Bożego Słowa w was wzrasta. Tego wszystkiego i wam, i sobie życzę. Amen.